8 minut po godzinie 9. Dziś nadanie polityków w Radiu Gdańsk ze studia Słupsku. Nasi goście Zbigniew Konwiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Piotr Miller, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Również dzień dobry. Trwa strajk nauczycieli. Udało się przeprowadzić testy gimnazjalne. Egzaminy nie odbyły się w sumie w 3 szkołach w Polsce. Dziś, no właśnie 8 minut temu, 9 minut temu już, zaczął się egzamin ósmoklasistów z języka polskiego. 377 tysięcy uczniów w całym kraju ten egzamin ma napisać. Kuratoria z poszczególnych województw zapewniają, że komisje są skompletowane i egzaminy się odbędą. Na Pomorzu 23 tysiące uczniów będzie ten egzamin pisać, na przykład w Słupsku 770 w 11 szkołach podstawowych. Czy to oznacza to, że udaje się przeprowadzić te egzaminy, że strajk nauczycieli tak naprawdę zakończy się niczym? Zbigniew Konwiński.
Nie, nie oznacza, bo zajęcia lekcyjne się jednak nie odbywają. Ja przede wszystkim trzymam kciuki za gimnazjalistów, żeby dobrze im te egzaminy poszły. To jest ważny dzień, ważne dni w życiu tych młodych ludzi. Pamiętam, jak nie tak dawno moja córka te egzaminy pisała. To jest dużo emocji też wśród najbliższych, wśród rodziny. A strajk się odbywa, zajęcia nie są prowadzone. I źle, że nie ma rozmów. Ja widzę teraz, że jest jakaś chęć powrotu do rozmów. Są jakieś apele premiera. Więc mam nadzieję, że tych rozmów dojdzie, że nie będzie próby dzielenia środowiska związkowego, tak jak to miało miejsce kilka dni temu, i że to się wszystko dobrze zakończy.
Piotr Miller?
Znaczy, przede wszystkim cieszę się, że nie ma problemu z egzaminami, bo to jednak bardzo ważne wydarzenie dla każdego młodego człowieka, ale i dla rodziców. W związku z tym tutaj kuratoria i cały system administracji publicznej zadziałał prawidłowo w sposób taki, który zabezpiecza te bardzo ważne interesy i prawa uczniów, bo oczywiście możemy mówić o prawach nauczycieli, ale mamy również prawa uczniów i prawa rodziców. Co do strajku nauczycieli, ja mam wrażenie, że jednak powoli te emocje opadają. Cieszę się, że jest otwartość ze strony części związków zawodowych na dyskusję, na debaty. Cieszę się z tego porozumienia, które zostało zawarte z Solidarnością, jeżeli chodzi o zmiany w oświacie i ten ład płacowy. Natomiast ta zapowiedź pana premiera Morawieckiego zapraszająca do takiej szerszej debaty na temat drugiego etapu reformy oświaty, bo jeden już jest za nami, teraz drugi byłby właściwym krokiem, to jest zaproszenie, które jest aktualne i liczę, że Związek Nauczycielstwa Polskiego to zaproszenie przyjmie. Ja zresztą swoją drogą mam bardzo dobre doświadczenia z tą drugą częścią Związku Nauczycielstwa Polskiego, która dotyczy szkolnictwa wyższego i nauki. Ja tam jestem wiceministrem i z tą częścią środowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego, które władze są trochę niezależne od Sławomira Broniarza, naprawdę rozmawia się w sposób rzeczowy i konstruktywny.
Dobrze, ale czy właściwie jest o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o reformę, bo protestujący nauczyciele mówią wprost o deformie edukacji narodowej, a nie o reformie. To, co teraz się dzieje, ich zdaniem jest no złe po prostu.
Znaczy, pytanie, o czym mowa, bo akurat jeżeli chodzi o zmiany struktury i likwidację gimnazjów, powrót do struktury 8+4 czy 8+5, zależnie czy to technikum, czy liceum, raczej było w dużej mierze popierane, i to przez rodziców i przez wielu nauczycieli. W związku z tym ja mam wrażenie, że emocje, które są wokół ładu płacowego, prędzej budzą takie dodatkowe skojarzenia, ale nie sama reforma, która została przeprowadzona, bo ona w znaczącej części była popierana. Teraz należy natomiast przeprowadzić drugi krok. My go przeprowadzamy poprzez to, że i tak zostały podniesione znacząco wynagrodzenie nauczycieli i dodatkowo teraz otwieramy dyskusję szerzej i zapraszamy do niej, jeżeli chodzi o model w ogóle, czy to kształcenia nauczycieli, czy przeprowadzania zajęć, czy pensum, czy kwestii związanych z innymi obowiązkami, nadmiernymi czasami nauczycieli, które można byłoby zlikwidować. To jest właśnie ten czas, aby tę debatę rozpocząć, myślę, przy właśnie tym stole, do którego będą zaproszeni też rodzice, eksperci spoza związków zawodowych również.
To była reforma czy deforma, Zbigniew Konwiński?
Deforma, też nie mam wrażenia, żeby było jakieś wielkie poparcie dla likwidacji gimnazjów, bo to jest trochę z perspektywy czasu o tym mówimy. Pamiętam te setki tysięcy podpisów. My również zbieraliśmy przeciwko tym zmianom, które były proponowane przez rząd PiS. Jednak jak patrzyliśmy na takie mierzalne dane, jeśli chodzi o wyniki naszych gimnazjalistów na tle ich rówieśników z państw europejskich, bardzo dobrze wypadali. A teraz zobaczymy 1 września, co się będzie działo w polskich liceach, kiedy dwa skumulowane roczniki się pojawią, i to będzie tak naprawdę kulminacyjny model tej moment deformy, którą zafundowała nam m.in. minister Zalewska, która sama ucieka do Parlamentu Europejskiego. No to też widać, że jednak w kierownictwie PiS-u nie ma też zaufania do tego, co się jednak wydarzy 1 września.
Strajk nauczycieli będzie trwał, jego forma się nie zmieni, tak zdecydował Zarząd Nauczycielstwa Polskiego. To znaczy, że de facto wciąż zajęcia się nie będą odbywały.
Znaczy nie będą się odbywały w tych szkołach oczywiście, które, do których nauczyciele do tego strajku będą nadal podchodzić, bo bierzmy pod uwagę, że to nie jest tak, że Centrala Związku Nauczycielstwa Polskiego wydaje zarządzenie i każdy w kraju strajkuje. Ta liczba strajkujących jednak z dnia na dzień maleje. Ja myślę też, że jeżeli na chłodno spojrzeć na to, co się zadziało, co my zaproponowaliśmy, jaki zakres podwyżek, jak to wygląda, to też nie można powiedzieć o tym, że to nie jest sukces właśnie związków zawodowych, chociażby przyspieszenie podwyżek dla nauczycieli. To jest właśnie sukces tych rozmów, które zostały prowadzone. Cofnięcie rozwiązań, które w naszym przekonaniu miały mieć charakter projakościowy, jeżeli chodzi o wydłużenie na przykład ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. Też po wysłuchaniu strony społecznej, po zapoznaniu się z tymi argumentami, z tego rozwiązania się wycofaliśmy. No w taki sposób powinien właśnie wyglądać dialog. Dialog, który polega na tym, że jedna strona ustępuje, druga strona ustępuje. W taki sposób buduje się kompromisy. Nie buduje się natomiast kompromisu przez straszenie tym, że nie będzie matur w Polsce, a to dokładnie zrobił Sławomir Broniarz. I naprawdę mi jest przykro, że człowiek, który jest szefem Związku Nauczycielstwa Polskiego w taki sposób jednoznaczny, no niestety, no, próbuje wprowadzić taką atmosferę obawy dużej przed kwestiami matur. Natomiast ja tu jestem o to spokojny, matury się bez problemu odbędą. Szkoda tylko tego stresu uczniów, którzy muszą słuchać tego codziennie w telewizji.
Pan premier zaproponował taki termin, czyli po świętach, podkreśliła wicepremier Beata Szydło, mówiąc o okrągłym stole. Pytana o propozycję Mateusza Morawieckiego dotyczącą zorganizowania po świętach właśnie okrągłego stołu z nauczycielskimi związkami, ZNP zaapelował z kolei do szefa rządu o pilne, natychmiastowe spotkanie. Rząd koncentruje się w tej chwili na przeprowadzeniu egzaminów, mówiła w niedzielę Beata Szydło. Podkreśliła, że rozpoczynające się właśnie dziś, czyli w poniedziałek, egzaminy są priorytetem. Co panu zdaniem musiałoby się stać, żeby strony usiadły do rozmów? Zbigniew Konwiński.
Znaczy ja też zdziwiony jestem modelem tej propozycji uczestników tych rozmów, bo jak słyszałem, mają tam być też przedstawiciele rodziców. I teraz jest pytanie zasadnicze, jak ci przedstawiciele rodziców będą dobierani przez stronę, rozumiem, rządową, no bo mieliśmy związki zawodowe.
Każda strona przeprowadzi swoich rodziców.
Stronę rządową, stronę związkową. Teraz słyszę, że mają być rodzice. Ja jestem sceptyczny, ale to oczywiście jest kwestia związków zawodowych, kierownictwa ZNP, jak do tego podejdzie. Zawsze uważam, że lepiej rozmawiać niż nie rozmawiać, więc nawet jeżeli się nowe propozycje nie pojawią wcześniej, no to warto do stołu usiąść, bo być może w trakcie rozmowy będą jakieś nowe propozycje i oczywiście ja bym zachęcał, żeby zawsze do rozmów podchodzić i żeby zawsze rozmawiać, bo dialog, rozmowa jest zawsze lepsza niż brak tego dialogu. Natomiast jestem sceptyczny, bo widzę jak gdzieś w tle próbę rozgrywania kolejnego, tak jak widzieliśmy przy okazji porozumienia z Solidarnością. No jednak lider Solidarności Związkowej jest też radnym PiS-u. No trudno od tego odejść, by przejść obok do tego. Ja zaraz przy takim argumencie nasi adwersarze z PiS-u wyciągali jakieś zdjęcia Broniarza, że on tam
tak, że brał udział w manifestacjach i konwencjach opozycji obecnej. Tak,
tak, tak. No ale jednak nie uciekniemy od tego faktu, że tak naprawdę PiS podpisał porozumienie z PiS-em. No to tak trzeba nazwać rzecz po imieniu. I że w tej chwili część, słyszymy różne sygnały z Polski, tych związkowców z Solidarności Nauczycielskiej, nie dość, że postawiła się kierownictwu swojego związku, to też odchodzi z Solidarności.
To Sławomir Broniarz jest problemem? Piotr Miller?
Myślę, że Sławomirowi Broniarzowi brakuje po prostu dobrej woli i czy jest problemem, nie nazywałbym tego w ten sposób, natomiast faktycznie mam wrażenie, że jest jakiś brak dobrej woli ze strony kierownictwa ZNP. Tak samo wiceprzewodniczący związku czasami mam wrażenie zbyt mocno zaognia sytuację. My naprawdę staramy się, aby jak najmniej emocji towarzyszyło tym wydarzeniom, żeby w konstruktywny sposób zastanowić się, jak zmienić ten obszar funkcjonowania państwa i dlatego to zaproszenie do okrągłego stołu. A czy rodzice powinni się tam znaleźć? No oczywiście, że powinni się tam znaleźć. Znaczy to jest jeden z...
Ale jak dobierani? Bo tutaj poseł Konwiński mówi, że jak strona rządowa przeprowadzi swoich rodziców, no to wiadomo, że będzie... Ich opinia będzie
Są organizacje rodzicielskie, różnego rodzaju stowarzyszenia.
Elbanoscy na przykład.
Różni są też, również elbanoscy, ale nie wiem, czy oni akurat będą zaproszeni. Natomiast no, chyba wszyscy się zgadzamy, że rodzice są bardzo ważni. Tak samo jak i uczniowie. Też są organizacje studenckie, są różnego rodzaju zrzeszenia organizacji młodzieżowych. Parlament Studentów RP, Niezależne Zrzeszenie Studentów. nie wiem, akurat to są sprawy studenckie, więc ja z nimi się na przykład spotykam, gdy rozmawiamy o szkolnictwie wyższym, a nie zapraszam tylko i wyłącznie związków zawodowych czy profesorów, tak? No tak samo tutaj trzeba byłoby zaprosić również rodziców. Wydaje się to naturalne. Okej, może niech zaproszą jedni z tej strony, drudzy z tej strony, natomiast faktycznie trzeba się zastanowić nad, moim zdaniem, a to jest mój już osobisty pogląd, nad wzmocnieniem roli rodziców w zakresie zarządzania szkołą.
Z tym niezaagnianiem też sytuacji, że tak powiem, różnie na przestrzeni tych tygodni rozmów wygląda, bo przecież wypowiedzi ministra Suskiego o tym, że przecież no, nauczyciel zarabia praktycznie tyle samo, co parlamentarzysta, czy ministra Szczerskiego z kancelarii prezydenta Dudy, który mówi, że przecież nikt nie zmusza nauczycieli, żeby żyć w celibacie, również mogą korzystać z 500+. No, mam wrażenie, że to raczej nie pomogło w nawiązaniu dialogu.
No, słowa Sławomira Broniarza o tym, kto może być nauczycielem, też chyba nie pomogły, ale to już zostawmy. Profesor Antoni Dudek mówi tak. PiS gra na przeczekanie, ale nauczyciele mogą się zradykalizować. PiS sam się podłożył piątką Kaczyńskiego. Zawsze w przeszłości wszystkie rozmowy rządu z nauczycielami kończyły się dokładnie w ten sam sposób. Komentarzem, że rząd chętnie by podwyżki dał, ale nie ma z czego. Tymczasem po raz pierwszy widać jak na dłoni, że władza pieniądze miała, ale nie dała. To jest fragment wywiadu dla Polska The Times. Piotr Miller?
Po pierwsze, kwestie związane z nową piątką, czy generalnie z programem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości były znane od samego początku 2015 roku, gdy stopniowo je zaczęliśmy realizować. Teraz faktycznie doszło do sytuacji, w której dzięki dobrym rządom Prawa i Sprawiedliwości, dzięki dobrej sytuacji gospodarczej i wysiłkowi obywateli, którzy rozwijają gospodarkę i płacą rzetelnie podatki, mamy lepszą sytuację budżetową i my chcemy się dzielić tymi środkami finansowymi z obywatelami, między innymi poprzez program 500+, poprzez 13. emeryturę, poprzez obniżenie podatków, poprzez obniżenie podatków dla młodych czy rozwój dróg lokalnych. I w związku z tym, że jesteśmy odpowiedzialni, wiemy, ile środków finansowych możemy przeznaczyć na podwyżki, również w innych sferach. Nauczyciele dostaną blisko 20% podwyżek, jeżeli chodzi o stan od 2017 roku, 2017 roku patrząc. Więc no to jest, wydaje się, satysfakcjonująca podwyżka w stosunku do innych grup społecznych. Pamiętajmy też, że w innych miejscach musimy pomyśleć o podwyżkach, chociażby w urzędach, w inspekcjach, tam też są osoby, które oczekują na podwyżki, więc takie rozwarstwienie zbyt mocne tych podwyżek wywołałoby naturalne złe
emocje. Panie ministrze, ale z drugiej strony nauczyciele mówią tak, jak się przed świętem niepodległości pochorowali masowo policjanci, to zaraz dostali dużo wyższą podwyżkę niż teraz proponuje się nauczycielom.
No ale to nie jest prawda. Właśnie chodzi o to, że jeżeli chodzi o porównywanie w kwotach bezwzględnych tych podwyżek, to one są na podobnym poziomie. Tylko, że faktycznie nauczyciele dostawali je stopniowo 2017-18-19, a w pewnym momencie służby dostały w jednym momencie, ale nie dostawały wcześniej. W związku z tym, no to można operować tymi liczbami w różny sposób, prawda? Więc no, to nie jest tak, że jedni nie zasługują, drudzy zasługują. Stopniowo zwiększamy wszystkim grupom zawodowym te wynagrodzenia. W związku z tym musimy też stabilizować sytuację, aby nie doprowadzić do rozwarstwienia w sferze płacowej, w sferze publicznej. No i to jest wyzwanie oczywiście. Bierzmy też pod uwagę, że program Nowa Piątka Prawa i Sprawiedliwości dotyczy wielu grup społecznych. To też jest pewna solidarność pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Do tego też jesteśmy zobowiązani. Czy na przykład mielibyśmy likwidować 500+ na pierwsze dziecko, dlatego żeby podwyższyć tylko jednej grupie zawodowej wynagrodzenia? No nie wiem, czy to byłby element solidaryzmu społecznego.
Zbigniew Konwiński.
Czy rząd PiS jest zakładnikiem własnej retoryki przez ten czas, kiedy przejęli ster władzy, mówią, że nie wiadomo jakie miliardy wielkie się pojawiły z uszczelnienia systemu VAT, no to już mniejsza o to, ile to ma wspólnego z rzeczywistością. To oczywiście jest wynikiem przede wszystkim większej konsumpcji w PKB wyższego i rzeczywiście tych pieniędzy jest nieco więcej z podatku VAT. Natomiast to jest mówienie o tym, że jest bardzo dobra sytuacja finansów publicznych, że są środki. Mówienie o tym, że wystarczy nie kraść, dla wszystkich starczy. No to w tym momencie przychodzą nauczyciele i domagają się podwyżek. Ja się wcale nie dziwię, ale moim zdaniem PiS wpadł we własną pułapkę. Sam na siebie zastawił pułapkę. Tymi z jednej strony może nie tyle rozbudzonymi oczekiwaniami, ale opowiadaniem o tym, jak w wspaniałej sytuacji są finanse publiczne państwa. A jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę, że te propozycje, o których PiS mówi, one spowodują, że zbliżymy się do tej górnej granicy dopuszczalnego deficytu budżetowego w czasach prosperity gospodarczej, to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Grecja w tej chwili ma nadwyżkę budżetową w czasach wzrostu gospodarczego, nasi sąsiedzi Niemcy mają nadwyżkę budżetową, a my w tych dobrych czasach będziemy mieli deficyt na tej granicy maksymalnie dopuszczalnego deficytu budżetowego. Więc w tym momencie oczywiście to nie jest prawdą mówienie o tej znakomitej sytuacji finansów publicznych, ale na potrzeby polityczne polityczne, PiS taką retoryką zrobił sobie problem, duży problem.
A czy panu zdaniem nie jest przypadkiem troszeczkę błędem to, że najmniejsze podwyżki, nawet te proponowane teraz przez rząd i nawet w kontekście tego, co podpisała Światowa Solidarność, najniższe kwotowo podwyżki dostają ci nauczyciele najmniej zarabiający? Czy ta sytuacja nie powinna być troszeczkę odwrotna? Ja wiem, że tam jest
my ją odwróciliśmy
wskaźnik
od 2,7
procentowy. Największa podwyżka dla najsłabiej zarabiających, troszkę mniejsza dla tych, którzy dzisiaj zarabiają najwięcej.
W 2007 roku, kiedy te cztery kolejne lata to były po objęciu władzy przez nas, to były dość znaczących podwyżek. Pierwsza decyzja Donalda Tuska, zmian w budżecie państwa, który nasi poprzednicy zostawili w projekcie budżetu na 2008 rok, to było wprowadzenie do niej 10% podwyżki dla nauczycieli. To było rok w rok, te podwyżki były w tej pierwszej kadencji przede wszystkim były dość znaczące. To my w tych właśnie staraliśmy się, był problem, żeby młodzi ludzie wchodzili do zawodu, żeby później chcieli zostać w zawodzie, więc rzeczywiście to wtedy te nasze decyzje były skierowane w dużym stopniu na tych nauczycieli z tym najniższym stopniu.
Czyli starzyści mianowani.
Tak, oni otrzymywali procentowo najwięcej. Natomiast teraz co zrobiono? To, co pan mówi, że procentowo, ale z drugiej strony wydłużono. Teraz oczywiście jest pomysł o to, żeby skrócić. Wydłużono czas awansu zawodowego nauczycieli.
Z 2 lat do 9 miesięcy
tak,
no, teraz.
Najpierw wydłużono go, a teraz nauczyciele mają się cieszyć, że się skróci, czyli będzie powrót do poprzedniego. To jest tak w tym dowcipie, już nie chcę opowiadać. Jest taki dowcip, coś tam się wprowadza, jest bardziej ciasno, wyprowadza się i jest znakomicie. No to tak jak jest trochę z tą drogą S6, no, opóźniono o ponad 3 lata inwestycje i teraz mamy się cieszyć, że nagle łaskawie w jakimś partnerstwie publiczno-prywatnym droga S6 będzie realizowana. No, trzeba było wtedy w dialogu rozmawiać z nauczycielami, kiedy był ten pomysł wydłużenia awansu zawodowego, to być może też te emocje by tak się nie skumulowały w tym momencie, w tej chwili.
Piotr Miller?
No tu jest generalnie problem też właśnie debat ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Tam niestety...
Ale w pana opinii związki zawodowe nauczycielskie zgodziłyby się na taką podwyżkę?
No właśnie tu obawiam się, że tu byłby duży problem, ponieważ oczekiwanie jest dosyć proporcjonalnego podwyższenia wynagrodzenia. Ja jako wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego w sektorze właśnie uczelni taką nieproporcjonalną podwyżkę zaproponowałem Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Solidarności i tam akurat w tej części ZNP odpowiedzialnej za szkolnictwo wyższe było to zrozumienie. To znaczy my podwyższyliśmy asystentom na przykład wynagrodzenia o 30%, natomiast profesorom o 15%, tak? Więc no, w stosunku do poprzednich
wynagrodzeń... I profesorowie się na to zgodzili?
No, profesorowie nie mieli tutaj wiele do powiedzenia w tym zakresie, ponieważ też mają inne składniki wynagrodzenia. Pamiętajmy o tym, że osoba, która zaczyna pracę, nie ma dodatkowych składników wynagrodzenia takich jak staż pracy, jak jakieś procent z grantów naukowych, jak inne dodatki funkcyjne i tak dalej. W związku z tym, no stąd też to nasze zaproszenie do debaty szerszej, żeby wyjść poza schematy, które do tej pory funkcjonowały, czyli chociażby takiego awansu zawodowego rozumianego tak jak przez teraz wiele, wiele lat, tak, czyli mamy i stażystę, i kontraktowego, i dyplomowanego, i mianowanego, prawda? Zastanówmy się, może ten model w ogóle trzeba zmienić. Może trzeba wyjść w ogóle poza ten schemat, który do tej pory funkcjonował, tak? Ja mówię o tym nie w sposób jednoznaczny, ale być może my jako społeczeństwo przez ostatnie 30 lat po prostu się zamknęliśmy na taki schemat, który funkcjonuje i zastanawiamy się tylko w ramach tego schematu, czy przesunąć w jedną stronę, czy w drugą. Stąd też takie otwarcie nas i myślę w ogóle całej sfery publicznej, politycznej na to, żeby zastanowić się, czy być może wyjść zupełnie inaczej i pomyśleć w tym schemacie o czymś innym.
O tym jeszcze porozmawiamy po przerwie, która za chwilkę na wiadomości, jeszcze o tym, czy matury się na pewno odbędą i co z bonem edukacyjnym. Czy rodzice powinni mieć prawo do decydowania, w której szkole ich pieniądze z podatków na uczniów, na dzieci powinny zostać wydane. Porozmawiamy również o tym, kiedy euro w Polsce. Nasi goście dziś śniadanie polityków w Radiu Gdańsk ze studia w Słupsku, Zbigniew Konwiński, Platforma Obywatelska i Piotr Miller, Prawo i Sprawiedliwość. Do dyskusji wracamy za chwilę. Za 28 minut, godzina 10, dziś śniadanie polityków w Radiu Gdańsk ze studia w Słupsku. Nasi goście Zbigniew Konwiński, Platforma Obywatelska i Piotr Miller, Prawo i Sprawiedliwość. Porozmawiamy teraz o maturach, bo to już 6 maja. Pojawiły się takie informacje, że maturzyści mogą nie uzyskać promocji rad pedagogicznych, a tym samym nie ukończą szkoły i nie będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego. ZNP dementuje te informacje, że to są jakieś pojedyncze pomysły umieszczane przez nauczycieli i różne inne osoby w internecie. Czy panów zdaniem to jest możliwy scenariusz, Zbigniew Konwiński, że nauczyciele w ramach strajku po prostu nie wypiszą końcowych ocen maturzystom i w związku z tym matury nie będzie?
Wydaje mi się mało prawdopodobne, dlatego że nauczyciele, którzy protestują, no to też liczą się z opinią publiczną, liczą się z opinią przecież rodziców, dzieci. Jeżeli tutaj straciliby przychylność, a dziś moim zdaniem mają jednak przychylność dużej części rodziców i młodzieży, no to by się w konsekwencji mogły przeciwko obrócić. Więc tak jak powiedział pan przewodniczący, to są pojedyncze wypowiedzi bez związku z planami Związku Nauczycielstwa Polskiego. To dzień matury, to każdy z nas pewnie pamięta. Do dziś pamiętam działalność rządu polskiego na emigracji, czy bohater romantyczny na przestrzeni dziejów. To każdy ten temat swoich prac pewnie pamięta. Inne matury trochę pisaliśmy w różnych okresach. Ja tutaj siedzimy może z panem redaktorem, to chyba w tym samym
możliwe
okresie, tak.
Chociaż ja z panem tematów ministrem kompletnie nie pamiętam.
Ja powiem szczerze.
To był krótki egzamin, bo szybko go zdałem, natomiast nie pamiętam tych tematów.
Więc z tego, co słyszę od przewodniczącego Broniarza, to są pojedyncze wypowiedzi i mało prawdopodobne, że taki scenariusz był realizowany. Natomiast mam nadzieję, że będą nowe propozycje rządu, że dojdzie do takich merytorycznych bardzo rozmów z ZMP i w ogóle ze związkami, że nie będzie próby jednak rozgrywania, próby ogrywania, bo na razie z czymś takim moim zdaniem mamy do czynienia, że tutaj nie ma takiego uczciwego dialogu, jest dialog w tej chwili poprzez media i próba ogrania, próba podzielenia związków zawodowych. No to nic dobrego, takie scenariusze znamy też z historii Polski, z tej bardziej odległej, sprzed 1989 roku, że też były te dobre związki zawodowe i był ten zły związek zawodowy.
Najstarsza gra, dobry i zły policjant.
2.7, 2.15 chyba.
Dobrze, ale w tym tygodniu nauczyciele powinni maturzystom czy abiturientom wystawić już oceny końcowe. No jak strajkują, to nie pracują. Czyli jest pytanie, czy rzeczywiście na ten czas strajku odstąpią na chwilę i wystawią te oceny, żeby uczniowie mogli spokojnie do tych matur przystąpić.
My żadnego innego wariantu nie widzimy, zresztą no też raczej z tych zapowiedzi też to widać u przedstawicieli związków zawodowych, że takiego zagrożenia wprost nie ma, chociaż Sławomir Broniarz jednym z wypowiedzi coś takiego zasugerował, że matury mogą być problemem. No mam nadzieję, że nie miał na myśli właśnie wystawiania ocen, natomiast to ja bym porównał to może dosyć mocno, ale jednak chyba należy porównać to tak, jakby lekarz odszedł od pacjenta na stole operacyjnym. No to jest po prostu, nie ma chyba gorszej sytuacji z punktu widzenia ucznia niż to, że nie zda do następnej klasy albo że nie będzie mógł podejść do matury. W związku z tym my takiego wariantu nie widzimy. Zresztą nie sądzę, żeby nauczyciele, którzy jednak mimo wszystko starają się zachować przecież etos swojej pracy, do takiego rozwiązania się posunęli po prostu. Wydaje się, że to jest niemożliwe.
Najnowsza wypowiedź Sławomira Broniarza dla Money.pl przed godziny dosłownie. Zmienialiśmy ustawę w ciągu 4 godzin, jesteśmy w stanie zmienić terminy matur, powiedział w Polsat News Sławomir Broniarz, PZZ NP. Rozpoczął się dzisiaj kolejny dzień strajku.
Nie wiadomo, jak to skomentować po prostu, to jest straszenie po prostu uczniów w tej chwili i ich rodziców. No i trudno rozmawia się w taki sposób. Pan poseł Konwicki przed chwilą powiedział, że rząd rozmawia przez media. No to trudno powiedzieć, jak skomentować w takim razie wypowiedź Sławomira Broniarza, który w mediach straszy de facto, że trzeba będzie zmienić ustawę.
To może dłuższy cytat, żebyśmy mieli jakby pełną, w miarę pełny obraz tego, co powiedział Sławomir Broniarz. Rada Pedagogiczna ma suwerenne prawo do podejmowania decyzji, powiedział Sławomir Broniarz na antenie Polsat News. Nie próbuję przerzucać odpowiedzialności na nauczycieli, ja też biorę odpowiedzialność za tę sytuację. Mam wyrzuty sumienia z wielu powodów, ale nie dam sobie wmówić, że wina za ten stan rzeczy leży wyłącznie po stronie nauczycieli i związku zawodowego. Rząd miał bardzo dużo czasu na to, żeby na protest zareagować.
No jak nie ma dialogu, nie ma rozmowy ze strony rządu, no to Broniarz też się komunikuje w ten sposób z rządem. No, trudno się dziwić. No jak nie siedzą przy stole, nie rozmawiają o nowych rozwiązaniach dla środowiska nauczycielskiego, no to będziemy mieli taką dyskusję za pośrednictwem mediów. Wolałbym, żeby oczywiście doszło do rozmów z rządem, z premierem Morawieckim, żeby związkowcy usiedli, żeby wspólnie rozmawiali.
Premier Morawiecki apelował do nauczycieli, aby zawiesili strajk na czas świąt, proponował spotkanie przy okrągłym stole po świętach. O tym, kiedy będą święta, pan premier wiedział znacznie wcześniej. Jego apel odczytujemy jako pewien gest wobec środowiska, ale pan premier ma znacznie poważniejsze narzędzia, powiedział dziś Sławomir Broniarz i zapowiedział, że żadnego zawieszenia strajku nie będzie, dopóki rząd nie przedstawi nowej propozycji dla nauczycieli. Piotr Miller.
Tak jak pan redaktor wspomniał, no po świętach spotykamy się, będziemy rozmawiać o nowych propozycjach, o tym, w jaki sposób zmienić funkcjonowanie zawodu nauczyciela, również pod kątem finansowym. No i tyle, no na tym etapie trudno coś innego powiedzieć, tak? No my proponujemy, zaproponowaliśmy wiele zmian. Po pierwsze też bierzmy pod uwagę, że Związek Zawodowy Solidarności już podpisał też porozumienie z nami, więc to nie jest tak, że wszystkie związki zawodowe nauczycielskie protestują. No i wydaje się, że to jest ten czas refleksji, zresztą Wielki Tydzień, aby po świętach usiąść i poważnie porozmawiać, co dalej.
Minister Dworczyk mówił na antenie stacji, jednej z stacji ogólnopolskich komercyjnych, jutro, najpóźniej pojutrze wyjdzie zaproszenie do wszystkich zainteresowanych, do nauczycieli, ale też do rodziców. Chcemy, żeby to była debata o radykalnych zmianach w systemie oświaty, bo od dosypania pieniędzy nie zmieni się jakość nauczania. Wystarczy przejrzeć raport NIK-u z 2017 roku, żeby zobaczyć problemy, z jakimi boryka się oświata w Polsce. To jakie to mogą być radykalne propozycje zmiany w oświacie? Poseł Konwiński.
No wydaje mi się, że będzie propozycja pensum wzruszenia, no bo to trudno, jeżeli mówimy o radykalnych zmianach, i te propozycje zresztą już padały chyba do 25 godzin.
24 zdaje się, widziałem taką propozycję. No, 22-24.
Można się takich propozycji oczywiście spodziewać, ale że sytuacja oświaty i mówimy o raporcie w tym momencie jaka jest, no to od 3 lat jednak ktoś w Polsce rządzi i ktoś te zmiany w oświacie przeprowadzał. Dość radykalne zmiany, bardzo szybko, chociażby mówię o likwidacji gimnazjów i kulminacyjny moment to jest 1 września tego roku. 2 roczniki w liceach się spotkają, zobaczymy co wtedy będzie się działo.
Piotr Miller, jakie to mogą być radykalne zmiany, bo zmianą radykalną była likwidacja, wydaje mi się, gimnazjów. Może możemy pójść jeszcze krok dalej?
Po pierwsze tak, rozróżnimy dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest duża reforma, którą przeprowadziliśmy, czyli zmiana struktury szkolnictwa. Ja wiem, że Platformy Obywatelskiej nie było stać w ciągu 8 lat na żadną taką poważną reformę, poza takimi jak podwyższenie wieku emerytalnego, czy kwestie zainkasowania środków z OFE, a my staramy się o to, aby faktycznie zmieniać różne obszary funkcjonowania państwa, więc pierwszym rokiem była zmiana struktury. No teraz ten temat, zresztą wywołany też przez samych nauczycieli, jest wiele obszarów, które mogłyby podlegać debacie. Przede wszystkim chociażby wysokość pensum, o czym już rozmawialiśmy. Druga rzecz, system szkolenia nauczycieli, zapewnienie finansowania na szkolenie, na uzupełnianie wykształcenia, bo to też jest jeden z ważniejszych wymogów nauczycieli i też kosztowny, więc to jest jeden z obszarów. Kolejna rzecz, chociażby zapewnienie miejsca pracy własnej nauczyciela w szkołach, tak? Czyli zapewnienie infrastruktury do tego, aby mogli wykonywać swoje obowiązki w szkole, a niekoniecznie musieli na przykład w ramach okienek wracać do domu. Więc tych rzeczy jest sporo. Popatrzmy też na te kwestie, które się działy w Finlandii czy innych krajach skandynawskich. Ta debata tam trwała przez wiele lat i później przyniosła dobre efekty.
Propozycja Konfederacji jest też taka, żeby każdy rodzic miał 1000 zł, taki symboliczny, i mógł decydować, co się stanie z dotacją, subwencją oświatową. I wtedy, tak jak odczytuję tę propozycję, ludzie głosowaliby nogami, czyli do dobrych szkół byłoby dużo chętnych, a do słabych szkół chętnych by nie było i wtedy jakby system miałby się sam wyczyścić. Co panowie o tym sądzą?
Konfederacja mi się miło kojarzy z moją młodością, ale to inna konfederacja.
Zdecydowanie inna.
Zdecydowanie inna. Diabeł tkwi w szczegółach, trzeba by szczegóły tej propozycji oczywiście poznać. Jak mierzyć, czy która szkoła jest dobra, która szkoła jest...
No tam, gdzie uczniowie chcą chodzić na zajęcia. To jest dobra szkoła. Rodzice decydują. To jest dobra szkoła, ma dobre wyniki z testów gimnazjalnych, 8-klasistów, ma świetną infrastrukturę, chcę, żeby moje dziecko tam chodziło, proszę bardzo, to jest mój 1000 zł podatków, proszę bardzo, rządźcie tym.
No, gdyby to było takie proste, to pewnie moglibyśmy mieć sytuację, że w jednej ze słupskich szkół mielibyśmy chętnych, chcieliby wszyscy się w tej szkole pewnie uczyć. To jest jeszcze kwestia trudnej oceny pracy nauczyciela, bo oczywiście ze zdolną młodzieżą nauczyciel będzie miał lepsze zawsze wyniki. Z mniej zdolną, z różnymi, to też się przecież zdarza, dysfunkcjami. Będzie miał te wyniki gorsze. I to jest, przede wszystkim trzeba by dobrze ocenić przede wszystkim pracę samego nauczyciela. I ten wynik finalny, wyniki końcowych egzaminów uczniów, to nie jest często tak naprawdę tylko i wyłącznie prosta ocena pracy nauczyciela. To jest często to, z kim pracował, jak rodzice danych uczniów pracują, czy więcej się też przykładają do pomocy w domu uczniowi. Nie da się tego w prosty sposób moim zdaniem zmierzyć. Trzeba by od początku bardzo dokładnie mierzyć, z jaką młodzieżą, z jakimi dziećmi ma nauczyciel do czynienia na starcie edukacji w danej szkole, w danej jednostce oświatowej i jaki jest finał, jaki jest postęp z tym uczniem, jaki się dokonał przez 8 lat, i wtedy można ocenić tak naprawdę nauczyciela, a w prosty sposób, że w danej szkole są dobre wyniki końcowe, a w innej szkole są gorsze wyniki końcowe, tego się zrobić nie da.
Piotr Miller?
No, to jest bardzo skomplikowany system, generalnie finansowanie szkół, to na świecie w różny sposób wygląda. Bon edukacyjny oczywiście jest takim jedną z najprostszych metod. Taka wydaje się na taki pierwszy rzut oka prosta, tu idą pieniądze, tu rodzice wybiorą, czy uczniowie i wszystko będzie pięknie. Tak do końca to nie działa. Ja podam przykład szkolnictwa wyższego. Do 2016 roku było tak, że czym więcej studentów na danej uczelni, tym uczelnia dostawała więcej pieniędzy. No i do czego doprowadziliśmy przez wiele, wiele lat, powiedzmy przez 20 lat podobnego systemu? Do tego, że największe uczelnie w kraju stawały się jeszcze większe, miały być elitarne, stawały się egalitarne w złym tego słowa znaczeniu, czyli przyjmowano osoby ze słabszymi wynikami na maturze i na Uniwersytecie Warszawskim czy Uniwersytecie Jagiellońskim były przyjmowane na studia dzienne, zaznaczam, osoby z 30-paroprocentowymi wynikami na maturze, tak? My w 2016 roku to zmieniliśmy, wprowadziliśmy limit 13 studentów na jednego nauczyciela akademickiego, żeby nie można było więcej przyjmować, no bo zakładaliśmy, że musi być jakość jeszcze tego kształcenia, nie tylko to, że ktoś chce iść na najlepszą uczelnię. Tak samo tutaj trzeba to w sposób rozsądny zrobić, ale ja jestem zwolennikiem tego, aby faktycznie ten wybór był większy, to znaczy, żeby ta konkurencyjność pomiędzy podmiotami była większa. Tutaj też jest na pewno ciekawym rozwiązaniem powstawanie tych uczelni, tych szkół przez rodziców, nauczycieli, którzy sami zakładają i tak dalej, ale tu trzeba to robić rozsądnie też tak, żeby nie było tak, że te uczelnie, te szkoły niepubliczne, które są finansowane ze środków publicznych również, no nie były sposoby na omijanie na przykład propracowniczych rozwiązań z karty nauczyciela, czy innego typu rozwiązanie z prawa pracy, więc tu czeka nas duża debata i myślę, że to jest też ten moment, w którym po zmianie struktury, to tak jak powiedziałem, pierwszym kroku, który zrobiliśmy w oświacie, trzeba się zastanowić nad sposobem finansowania, zachęcaniem do konkurencji pomiędzy szkołami, ale również nagradzaniu tych nauczycieli, którzy naprawdę dobrze uczą, bo to najgorsze, co mogłoby się stać, to sytuacja, w której wszyscy będą dokładnie tyle samo zarabiać, mimo tego, że jedni pracują bardzo dobrze, a drudzy, no, przychodzą i tak, że tak powiem, odhaczają te zajęcia.
A nie jest tak teraz?
No, ja mam taką obawę, że w wielu przypadkach, niestety, w niektórych szkołach tak jest. I stąd też te nasze rozwiązania, które miały być te 500 zł dodatkowe dla osób, które wyróżniają się pracą nauczycielską i tak dalej. Więc to jest trudny system do oceny, ponieważ o ile my w badaniach naukowych, na przykład na uczelniach mamy łatwiej, bo możemy jakoś ocenić poziom badań, cytowalność w czasopismach międzynarodowych, to tak jak poseł Konwiński powiedział, ja się tu absolutnie z tym zgadzam. Ciężko jest porównać, dodatnią wartość edukacyjną w sytuacji, gdy się dostaje ucznia na przykład z podstawówki, idzie do liceum z podstawówki, która uczyła słabo, a inaczej jak się dostaje super ucznia, który już ma materiał nadrobiony o jedną klasę do przodu.
No to jest jakiś punkt styczny, to jest pozytywna informacja. Panowie, chciałem was zapytać o euro, o przyjęcie, bo jest wypowiedź z weekendu prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Polska przyjmie euro, gdy będzie to w naszym interesie, a w naszym interesie to będzie wtedy, kiedy osiągniemy poziom przynajmniej bardzo zbliżony do Niemiec, mówił w sobotę na konwencji wyborczej prezes Prawa i Sprawiedliwości. Euro jest dobre dla tych, którzy są bardzo silni, bardzo sprawni. Czy polska edukacja, czy polska gospodarka, ja wciąż tą edukacją żyję, czy polska gospodarka na tym zyska? Bardzo wątpliwe, mówił Kaczyński, czy zyskają na tym kieszenie Polaków, czy po raz kolejny zostaną zmniejszone, zredukowane. Dlatego mówimy nie euro, mówimy nie europejskim cenom, mówimy europejskie płace, a nie europejskie ceny, podkreślił Jarosław Kaczyński. Kiedy osiągniemy poziom stopy życiowej Niemiec, to będzie nasza obrona interesów. To kiedy euro?
No byli uchodźcy, było środowisko LGBT, teraz jest straszenie euro, tak, no jakieś takie mityczne euro, że to jest coś strasznego i najlepiej teraz oczywiście kolejny temat, którym będzie można postraszyć. Euro jest bardzo dobre dla gospodarki, przede wszystkim dla podmiotów gospodarczych, które kooperują ze swoimi odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, importują, eksportują, to znika ryzyko tych wahań kursu walutowego, więc to jest oczywiście dobre rozwiązanie dla tych firm i to by na pewno dało też impuls gospodarce. Są wyliczenia, w tej chwili ich nie pamiętam, o ile wzrósłby z tego samego faktu wprowadzenia euro wzrost gospodarczy w Polsce. Z drugiej strony teraz jest oczywiście w Europie i na świecie czas wzrostu gospodarczego, dobrych lat w gospodarce światowej, ale w czasach trudniejszych, w czasach spowolnienia, to widzieliśmy to kilka lat temu, kiedy był ten kryzys finansowy, jednak państwa, które miały euro, miały walutę euro, taniej mogły finansować chociażby swój dług, budziły większe zainteresowanie, znaczy większe zaufanie na rynkach finansowych, więc my oczywiście w tej chwili do strefy euro nie przystąpimy, bo rzeczywiście Polska jest jeszcze nieprzygotowana, natomiast nie powinniśmy z góry tego odrzucać i straszyć tak naprawdę euro, bo to jest prezes Kaczyński i jego środowisko polityczne, z jednej strony mówi, jesteśmy za Unią Europejską, z drugiej strony przez 3 lata jak rządzi, politycy PiS-u, wielu polityków PiS-u zohydza Unię Europejską, teraz też mówi, jesteśmy za euro, ale euro to są same niebezpieczeństwa i najlepiej, żebyśmy do strefy euro nie przystępowali. Taką politykę przed laty prowadzili brytyjscy konserwatyści. Oni też chcąc wygrywać z tą radykalną partią niepodległości, że taka jest nazwa tej partii Farage'a, przejmowali nieco retorykę tych skrajnych środowisk. W konsekwencji Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską. Ale tak się tam to zaczynało. Tak jak się zaczęło w Polsce od momentu objęcia władzy przez PiS.
Nigel Farage teraz zakłada nową partię zupełnie, z tego co słyszałem. Piotr Miller.
No, przede wszystkim trudno mi się zgodzić z posłem Konwińskim o straszeniu czymkolwiek. Zacznijmy od tego, że Polska powinna w sposób racjonalny być uczestnikiem Unii Europejskiej. I to, żeby była jasność, członkostwo w Unii Europejskiej jest w żywotnym interesie naszego kraju. Natomiast członkostwo, które jest skupione na interesach Polski. Tak? W związku z tym, tam gdzie są interesy Polski, tam powinniśmy je chronić. Euro w tej chwili nie jest w interesie Polski i trzeba sobie to wprost powiedzieć. Natomiast jeżeli dojdzie do sytuacji polepszenia się sytuacji gospodarczej, tak, znaczy podwyższenia w ogóle poziomu gospodarczego do bardzo wysokiego unijnego, to wtedy będziemy mogli rozmawiać ewentualnie o przyjęciu wspólnej waluty. Ale czy jestem ciekaw, co pan poseł sądzi na temat chociażby okresu spowolnienia gospodarczego z lat Platformy Obywatelskiej. No wtedy wydaje mi się, że właśnie ta nasza waluta, jako samodzielna waluta, była elementem jednak mimo wszystko jakiejś polityki monetarnej państwa. To ona nam też dała możliwość pewnego chociażby moderowania stóp procentowych. Żeby też nasi słuchacze sobie zdawali z tego sprawę. No, wspólna waluta powoduje to, że wysokość stóp procentowych jest ustalana na poziomie europejskim. W związku z tym, jeżeli jest na przykład kryzys gospodarczy w Niemczech, a w Polsce nie ma tego kryzysu gospodarczego w tym samym czasie, oczywiście to jest połączone, często równolegle występują kryzysy, ale często może się inaczej, może się zdarzyć tak, że kryzys występuje tylko w jednym kraju. Wtedy te stopy procentowe działają na korzyść jednego, a na korzyść drugiego już nie działają. W związku z tym stąd jest ten duży plus posiadania własnej waluty w kraju dużym, bo my jesteśmy dużym krajem, w związku z tym co innego jest, jak się jest małym krajem, który faktycznie jest narażony bardzo mocno na przykład na spekulację walutową, tak? My tego ryzyka tak dużego jak dużo mniejsze kraje od nas nie mamy.
No, Węgry też mają swoją walutę i to spowolnienie było bardzo znaczące na Węgrzech, chociażby poniżej zera, na tym spadł PKB. Wiele państw Unii Europejskiej, które nie miały euro, to nie ma takiego prostego przełożenia, które nie miały euro, miały recesję.
Z raportów Fundacji Szumana na przykład wynika, ale to też jakby ciężko to jednoznacznie powiązać, chociaż niektórzy twierdzą, że to właśnie jest efekt euro, że Słowacja z euro rozwija się szybciej niż Czesi i Węgrzy, którzy euro nie mają, tak?
No bo jest, mówię, znika to ryzyko przy wymianie handlowej.
Ale Polacy najbardziej boją się wzrostu cen wynikającego właśnie z wprowadzenia euro, bo często w krajach, które wprowadzały euro, było tak, że sprzedawcy, producenci zaokrągali w górę te ceny. Ale... I teraz, panowie, ja sobie sprawdziłem, jak to wyglądało w przypadku Litwy. Litwa jest małym krajem i jakby to nie do końca musi być coś, co się przełoży na ewentualnie Polskę. Litwini w 2015 roku wydali w przygranicznych powiatach polskich 300 milionów euro na zakupy. W trzecim kwartale 2016 roku zostawili 105 milionów. Ten odsetek spada, ale wciąż jest dość wysoki, chociaż z kolei ekonomiści twierdzą, że wzrost cen był minimalny. 0,2%, że to nie jest tak dużo, że to bardziej jest taki gdzieś strach zakorzeniony, niepoparty dowodami naukowymi, tak twierdzą ekonomiści.
Prawda, zatem można wyciągać też wnioski z tego, co działo się na Słowacji, na Litwie, poprzez odpowiednie regulacje. Już na Słowacji te regulacje raczej były.
Słowacja ma euro 10 lat.
Tak, i tamte regulacje przy wprowadzaniu były, nie było żadnych znaczących podwyżek. I tak jak powiedziałem, jeżeli to się w konsekwencji przekłada na szybszy wzrost gospodarczy, no to przekłada się też na zasobność portfeli obywateli. Litwini u nas kupują, no my pewne rzeczy kupujemy na Litwie, pewne rzeczy są tańsze, nie wiem, w Niemczech niż u nas. Nie ma tutaj takiego, ja bym tego nie wiązał tak silnie z walutą, to wynika z kosztów produkcji chociażby w danym państwie Unii Europejskiej. Przede wszystkim z tego, a nie z tego, jaka w danym kraju jest waluta. Ja jestem zwolennikiem przystąpienia oczywiście w Polsce do strefy euro w momencie, kiedy będzie nasz kraj do tego przygotowany. Tu się pewnie zgadzamy. Natomiast odradzałbym taką retorykę na użytek kampanii wyborczej, jaką stosuje obecnie prezes PiS Jarosław Kaczyński, no bo to w konsekwencji jest jednak straszenie ludzi euro, tak jak wcześniej było, nie wiem, wyprowadzanie flagu Unii Europejskiej, mówienie o jakiejś dziwnej wspólnocie przez pana prezydenta, co to jest, niewyciąganie konsekwencji wobec posłanki, która mówiła o fladze Unii Europejskiej, że to jest szmata, no to jest nic innego jak zohydzanie Polsce i Polakom przede wszystkim Unii Europejskiej.
Piotr Mile, straszycie euro?
Nie straszymy euro. Ja wiem, że krytyczne głosy wobec Unii Europejskiej to coś, co w Platformie Obywatelskiej no, nie mieści się w głowie. To znaczy, albo jest Unia Europejska jako ideał w ogóle funkcjonowania
nie,
wspólnoty, no, albo możemy też mówić krytycznie o pewnych rozwiązaniach lub informować obywateli uczciwie, co proponujemy. Bo to jest kwestia pewnej uczciwości. Mówimy, że jesteśmy w stanie wejść do strefy euro pod warunkiem osiągnięcia odpowiednio wysokiego poziomu gospodarczego w stosunku do innych państw. To jest uczciwe położenie oferty na stół w czasie kampanii wyborczej wobec Polaków. Jeżeli ekonomiści, bo tutaj tak padły te określenia ekonomistów, ja to bardzo lubię też jako właśnie wiceminister nauki, który też no jakby w sferze ma swoje badania naukowe. Jeden naukowiec mówi to, drugi to, tak? I w szczególności w badaniach ekonomicznych to już naprawdę te tezy są bardzo często absolutnie rozbieżne. Znaczy, ja znajdę profesorów, którzy powiedzą, że wejście do strefy euro jest jednoznacznie pozytywne i takich, którzy powiedzą, że są jednoznacznie negatywne. I powiem więcej, każdy z tych profesorów w uczciwy sposób znajduje tezy, które to udowadniają, więc nie jest tak, że tutaj jedni są po jednej stronie dobrej, a drudzy po stronie złej, tylko mają inne argumenty. Dlatego ja na tym etapie nie ryzykował po prostu wchodzenia do strefy euro.
Ja myślę, że Polaków najbardziej interesuje, jaki będzie kurs euro w momencie wejścia, tak? Bo gdyby był 1:1, to myślę, że wszyscy podnieśliby ręce do góry.
Ale wbrew pozorom to właśnie, to nie jest takie proste, bo pan redaktor zwrócił na coś fajnego uwagę, bo to by spowodowało na przykład, że wiele naszych polskich firm by upadło z dnia na dzień, gdyby 1:1 było euro, bo byśmy przestali być konkurencyjni w niektórych sferach rozwoju.
Ja to rozumiem, tego jak żart. No, jeden do jednego to jest oczywiście tak, niemożliwe.
Ale nawet gdyby, zobaczmy jak to skomplikowane przez to, tak? Bo my mamy wiele naczyń połączonych, jeżeli chodzi o ten kurs.
Cztery coś tam po przecinku.
No właśnie. Doganianie Niemiec zajmie nam 40-45 lat przy zachowaniu obecnej dynamiki rozwoju Polski. Tak wynika z raportu Bilans Otwarcia autorstwa Warsaw Enterprise Institute. Według na przykład prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju kluczowe w tym procesie są m.in. rozwój technologiczny i budowanie lokalnego kapitału, czyli raczej szybko euro nie przyjmiemy, z tego wynika. Jeżeli tak zakładać, że wejdziemy w momencie, kiedy będziemy mieli mniej więcej PKB na poziomie niemieckim. Zbigniew Konwiński, Platforma Obywatelska, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Piotr Miller, Prawo i Sprawiedliwość, za 4 minuty, 10:00, to było Śniadanie Polityków, Przemek Woś. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.